Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Przemówienia prezydenta oraz marszałka seniora zainaugurowały posiedzenie Sejmu 10. kadencji. Obrady odbyły się w budynku niższej izby parlamentu. Prezydent Andrzej Duda w orędziu skierowanym do posłów powiedział między innymi, że będzie stał na straży najważniejszych osiągnięć ostatnich 8 lat. To było dobre 8 lat dla Polski i Polaków, dobre 8 lat z bilansem dodatnim, zaznaczył. Prezydent podkreślił też, że nie zgodzi się na obchodzenie czy naginanie prawa oraz nie zawaha się korzystać z weta.
Porządek konstytucyjny musi zostać zachowany. Nie zgodzę się na żadne obchodzenie czy naginanie prawa. Zawsze broniłem i będę bronił dwóch najważniejszych polskich wartości, o które walczyły całe pokolenia – wolności i solidarności. Jeżeli uznam, że jakieś rozwiązanie budzi poważne wątpliwości merytoryczne czy prawne, to nie zawaham się skorzystać z prezydenckiego weta czy skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
Marszałek senior Marek Sawicki wyraził nadzieję na zgodną współpracę między parlamentem a prezydentem Andrzejem Dudą. W swoim wystąpieniu powiedział, że nowa kadencja to również nadzieja na odbudowę poczucia zgody narodowej.
Wyrażam nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować, począwszy od nas, poczucie wspólnoty narodowej, za którą opowiedziało się tak wielu wyborców. Dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za wygłoszone słowa, które dają nadzieję, że poszanowanie ustrojowej zasady współdziałania władz pozwoli nam zmieniać Polskę zgodnie z oczekiwaniami narodu.
Po przemówieniach posłowie złożyli ślubowanie. Po nim rozpoczęło się wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, który zgodnie z konstytucją podał rząd do dymisji. Mateusz Morawiecki podsumował ostatnie 4 lata. Przypomniał, że w czasie minionej kadencji Sejmu doszło do 4 kryzysów. Wymienił m.in. kryzys pandemiczny i migracyjny. Premier zaapelował też do posłów o utworzenie koalicji i dekalogu polskich spraw. Zaznaczył, że od tego będzie zależeć przyszłość naszej ojczyzny.
Polacy postawili na równowagę. Polacy nie chcą żadnej zemsty, nie chcą wojny polsko-polskiej. Polacy chcą, żebyśmy odstawili te dawne waśnie do lamusa i żebyśmy postarali się zbudować rząd, można powiedzieć, to dawne sformułowanie, ponad podziałami, nawet mogę powiedzieć ponadpartyjny w jakimś stopniu, dlatego że właśnie żyjemy w tak szczególnym czasie, przy tych zagrożeniach, które są za naszą wschodnią granicą, ale także właśnie przy tych zagrożeniach dotyczących naszej suwerenności.
Podczas posiedzenia Sejmu posłowie wybierali też marszałka Sejmu. Przed głosowaniem szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek w ciągu 4-letniej kadencji godnie reprezentowała niższą izbę parlamentu.
Elżbieta Witek zawsze godnie reprezentowała naszą Izbę nie tylko w kraju, ale także na forum międzynarodowym. Do współpracy zapraszała nie tylko posłów partii rządzącej, ale także posłów opozycji. Pracowitość, ogromne życiowe i zawodowe doświadczenie dowodzą, że pani poseł Elżbieta Witek jest właściwą kandydatką na funkcję marszałka Sejmu.
Sejm w głosowaniu większością głosów wybrał ostatecznie na marszałka Sejmu kandydata Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, Szymona Hołownię. Za jego kandydaturą głosowało 265 posłów, a za kandydaturą Elżbiety Witek 193 parlamentarzystów. Sejm zdecydował też, że będzie 6 wicemarszałków. Zostali nimi Krzysztof Bosak z Konfederacji, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej, Piotr Zgorzelski z PSL-u. Sejm nie wybrał na wicemarszałka Sejmu Elżbiety Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Wybór 6. wicemarszałka dokonany zostanie w późniejszym terminie. W poniedziałek po południu odbyło się też pierwsze posiedzenie Senatu 11 kadencji. Otworzył je prezydent Andrzej Duda i przekazał prowadzenie obrad marszałkowi seniorowi, na którego powołał najstarszego wiekiem senatora Michała Seweryńskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda w orędziu życzył senatorom, aby świadomość pełnienia tej ważnej funkcji motywowała ich do wytężonej i sumiennej pracy na rzecz narodu.
Zobowiązując się rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności ojczyzny i dobra obywateli oraz przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, biorą Państwo na swoje barki współodpowiedzialność za stan naszego państwa, za treść i jakość jego praw, za jego godność, siłę, bezpieczeństwo i pomyślny rozwój, za jakość i trwałość więzi łączących Polaków w kraju i za granicą.
Z kolei marszałek senior Michał Seweryński podkreślił, że obecny czas jest szczególny, między innymi ze względu na dokonaną zmianę sił w parlamencie, a także inicjatywy traktatowe w Unii Europejskiej, od których zależy suwerenność naszego kraju. Marszałek senior zaznaczył, że te wydarzenia wymagają od senatorów odpowiedniej postawy, refleksji i odpowiedzialności.
Wszystkie te wydarzenia niosą poważne wyzwania i realne zagrożenia dla naszego kraju. Wymagają one od nas, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, poczucia odpowiedzialności w stanowieniu prawa oraz wykonywaniu wszystkich innych kompetencji, jakie wyznacza nam konstytucja i ustawy zwykłe. Od takiej naszej postawy, koniecznej, pomimo dzielących nas różnic politycznych, zależy sprawne funkcjonowanie państwa i pomyślność jego obywateli.
Po wystąpieniach senatorowie złożyli ślubowanie. Wybrali też marszałka Senatu. Powstał apel przeciwko federalizacji Unii Europejskiej. Instytut Ordo Iuris wzywa w nim europosłów do odrzucenia zmian w traktatach unijnych. Prawnicy wskazują, że przyjęte przez Komisję Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego poprawki między innymi znacznie ograniczają prawo weta oraz zwiększają kompetencje unijne w dziedzinach takich jak klimat, obronność, gospodarka czy edukacja. Postuluje się też umieszczenie w traktatach unijnych pojęcia gender w miejsce słów kobieta i mężczyzna. Zmiany znacznie ograniczają decyzyjność i uderzają w suwerenność państw członkowskich. Dlatego powstała specjalna petycja sprzeciwu wobec tej szkodliwej inicjatywy unijnych urzędników, mówi prezes Instytutu Ordo Iuris, mecenas Jerzy Kwaśniewski.
Potrzeba mocnego, silnego głosu Polaków, którzy powstrzymają, korzystając z przysługującego nam jeszcze prawa weta, zmiany traktatowe i powstrzymają powstanie europejskiego superpaństwa ze stolicą w Brukseli. I o taki apel zwracamy się do Polaków na naszej stronie stopfederalizacji.ue.pl, prosząc o wyrażenie sprzeciwu, bo póki co mamy jako konserwatyści możliwość zablokowania tej inicjatywy w Sejmie, mamy możliwość jako konserwatyści zablokowania tego również wetem prezydenckim i w ten sposób zablokowania tych zmian na poziomie całej Unii Europejskiej, ale to wymaga dodania odwagi i wsparcia polityków, którzy będą na pierwszym froncie tej wojny.
W apelu przygotowanym przez Ordo Iuris wskazano również, że autorzy poprawek inspirują się manifestem z Ventotene, którego głównym autorem był włoski komunista Altiero Spinelli. Nawoływał on między innymi do ostatecznego zniesienia podziału Europy na państwa narodowe. Link, pod którym można podpisać petycję z apelem do europosłów o odrzucenie szkodliwych zmian w traktatach, znajduje się na stronie Instytutu Ordo Iuris. Europoseł Anna Zalewska powiedziała, że porozumienie dotyczące tak zwanego odtworzenia przyrody to zła wiadomość między innymi dla rolnictwa. O zagrożeniach, jakie niesie propozycja Komisji Europejskiej w materiale Justyny Burzy.
Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i hiszpańskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej osiągnęli w ubiegłym tygodniu porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia o odtwarzaniu zasobów przyrodniczych. Propozycja Komisji Europejskiej w założeniach ma na celu rekultywację siedlisk i gatunków, które zostały zdegradowane w wyniku ingerencji człowieka i zmian klimatu. Rozporządzenie nakłada obowiązek ustanowienia i wdrożenia środków mających na celu przywrócenie do 2030 roku co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich Unii Europejskiej. W ocenie europoseł Anny Zalewskiej zapisy te stanowią zagrożenie dla polskiego i europejskiego rolnictwa, leśnictwa i bezpieczeństwa żywności. Polityk ma nadzieję, że na Radzie Europejskiej znajdą się kraje, które się temu sprzeciwią.
Bo na pewno fragmenty tego dokumentu, który nazywa się Odnowa Natury, jest już w umowie opozycyjnej koalicji mówiący o wyłączeniu lasów, wód, oddaniu naturze tego wszystkiego, co zostało zagospodarowane. Między innymi dotyczy to również rolnictwa i własności, bo oto Komisja Europejska i Parlament Europejski mają ambicje orzekać, co na ziemi rolnika, leśnika ma się dziać i co ma być uprawiane i być dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego, a co ma być odłogiem, ewentualnie przykład na nowo nawodnione w przypadku osuszonych mokradeł.
Co więcej, działania te dają możliwość ingerencji państwa we własność prywatną. Jak zaznaczyła europoseł, na ich realizację nie są przewidziane odrębne środki finansowe. Rozporządzenie o tak zwanym odtworzeniu przyrody musi jeszcze zostać zaakceptowane na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego i przez państwa członkowskie w Radzie Unii Europejskiej.
Pierwsi polscy obywatele ewakuowani ze Strefy Gazy są już w Polsce. Z terenu ogarniętego działaniami zbrojnymi wróciło dziś do kraju 18 rodaków. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, wskazał na konferencji, że akcja ewakuacyjna przebiegła bez komplikacji. Pierwsza grupa rodaków została ewakuowana do kraju przez Egipt. Samoloty z obywatelami Polski wylądowały na wojskowym lotnisku Okęcie w poniedziałek po godzinie 15. Podpułkownik Jacek Goryszewski zwrócił uwagę, że wszystkie osoby ewakuowane zostaną objęte opieką psychologiczną i medyczną.
Na miejscu tu czeka, zapewniona zostanie doraźna pomoc medyczna. Zabezpieczone są także na terenie Warszawy miejsca w szpitalach. Jeżeli byłaby taka konieczność, musimy być na to przygotowani, na taką ewentualność. Mamy tutaj miejsca odpoczynku zapewnione w pierwszej bazie lotnictwa transportowego. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście jesteśmy przygotowani na ewentualność zawiezienia osób do miejsc komunikacji.
Podpułkownik Jacek Goryszewski zaznaczył, że jeszcze nie wszyscy Polacy opuścili Strefę Gazy i na razie nie ma rekomendacji dotyczących kolejnych lotów ewakuacyjnych. Dodał, że kolejne decyzje o ewakuacjach będą podejmowane wyłącznie w rekomendacjach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.